Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilk. Proszę Państwa, zrobiłem przed chwileczką rzecz, której z reguły staram się nie robić. To znaczy, jeśli mam przeczytać jakiś tekst, to go czytam do końca. I bez względu na to, czy on jest moim zdaniem dobry, czy nie, w razie czego po prostu wyrzucam do kosza i idę dalej. Natomiast tutaj postępuję zupełnie inaczej. Nie pierwszy raz coś takiego robię. Mianowicie mam w portalu Die Interia, niemieckim portalu dla Polaków, tekst Chiny, zobaczyłem, Chiny, bilans 70-latka. Z soboty, z 5 października. I przeczytałem lead i myślę sobie, a sprawdzę, kto to napisał. I okazało się, że tekst napisał pan Bogdan Góralczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, dyplomata, znawca Azji. No cóż, ja pana Góralczyka znam jak zły szalonga, właściwie jego sposób myślenia o Chinach. Znam jak zły szalong i uważam, że jest to jeden z ludzi, którzy szkodzą Chinom w Polsce. Ale myślę sobie tak. I dalej już nie czytałem. Myślę sobie tak. Zaproponuję Państwu, powiem Państwu na początku, że uważam, że ten człowiek nie jest, że jego poglądy, nie on, że jego poglądy są fatalne, ale dam wszystkim szansę, sobie i Państwu, zapoznanie się z tym tekstem i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, czy ja kiedykolwiek jeszcze, czy ten tekst, znaczy może inaczej, czy ten tekst spełnia walory obiektywizmu. A jeśli tak, będę bardzo się cieszył, bo jak Państwo wiecie, ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy czytam w polskiej prasie, czy w polskojęzycznych mediach w tym przypadku, dobre teksty o Chinach. Dobre, obiektywne, to nie jest chwalące. Dobre, obiektywne teksty o Chinach. Jeśli nie, no to jakby sprawa jest prosta. Cytuję. Przepraszam. Cytuję. Korzystając z okrągłej rocznicy, spróbujmy dokonać podsumowania, gdzie Chiny są i czego dokonały. Jakie są mocne punkty państwa z bogatym zapleczem historycznym? O, przepraszam bardzo, ale ja lidów nie przeczytałem. Przepraszam najmocniej, przepraszam. Chiny rozumiane tutaj jako kontynentalne, czyli Chińska Republika Ludowa, RL, obchodzą 70. urodziny. Świętują i celebrują, my natomiast mamy powód do zastanowienia, jak je pojmować. Bo to nie jest zwykły kraj, mimo że sam tytułuje się państwem środka, lecz kontynent i stara cywilizacja teraz ponownie w fazie rozwoju. I cytuję tekst. Korzystając z okrągłej rocznicy, spróbujemy dokonać podsumowania, gdzie Chiny są i czego dokonały. Jakie są mocne punkty państwa z bogatym zapleczem historycznym, a jakie słabości, wyzwania na przyszłość. Będzie to swoisty inwentarz, w ramach którego praktycznie każde poruszane zagadnienie wymagałoby odrębnego tekstu, analizy, ale tutaj chodzi raczej o okolicznościowy, całościowy ogląd. Zgadzam się. Ta wiedza jest powszechnie znana. Od 2010 roku, po wyprzedzeniu Japonii, Chiny są drugą gospodarką świata, trzecią, jeśli liczyć Unię Europejską jako całość i w sensie nominalnym szybko doganiają lidera, czyli USA. Cytuję. Gdy powstawała Harel, dawała zaledwie 3,5% światowego PKB. Dziś jest to już nieco ponad 17%. Nadal nie tyle, co w szczytowym momencie przed wojnami opiumowymi, czyli okres 1839-60, dwoma wojnami, mój dodatek, cytuję, gdy Chiny dawały niemal 1/3 światowego PKB. Dzisiaj ponownie są znacznie bliżej lidera USA. Według MFW obecnie PKB USA to 21 345 miliardów dolarów, a HRL 14 216 miliardów. Unia Europejska jako całość ma 18 705. Jeszcze lepsze samopoczucie mają Chiny, licząc dochody po kursie siły nabywczej. Od 15 roku są już pod tym względem niekwestionowanym liderem, stale oddalającym się od innych. Według MFW w tym roku wypracują PKB rzędu 27 bilionów 438 miliardów dolarów, podczas gdy USA 21,410, a Unia Europejska 22,950. Pamiętajcie Państwo, że to jest PKB liczące po kursie siły nabywczej. Oczywiście gorzej jest, jeśli chodzi o dochody na głowę mieszkańca. Mimo ich szybkiego wzrostu dziś sięgają po kursie siły nabywczej około 26 tysięcy dolarów rocznie, co daje mniej więcej 70. pozycję na świecie. Hongkong jest 17, Tajwan 14. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tą 70. pozycję na świecie. Tym szczególnie, którzy uważają, że Chiny nie należy traktować jako państwo rozwijające się. Cytuję dalej. Chiny od 2009 roku są też największym eksporterem, a od 2013 mają największy wolumen obrotów handlowych, chociaż ostatnio Amerykanie szybko wracają, gdyż dzięki rewolucji łupkowej Ameryka stała się po raz pierwszy w swoich dziejach eksporterem surowców energetycznych. Jeśli chodzi o obroty towarowe, to według danych WTO udział Chin w światowym eksporcie na koniec 2017 roku wynosił 12,4% ogółu, podczas gdy USA 8,7%, a Niemiec 8,2%. Natomiast w całym wolumenie handlu ten udział przedstawia się następująco. Oczywiście w procentach. Następująco. Chiny 16,2%, Unia Europejska 15,2%, USA 11,1%. W ostatnich dekadach, zwłaszcza po wejściu w globalizację w 1992 roku, przyspieszonym przystąpieniu do WTO w grudniu 2001 roku, Chiny stały się wielką potęgą w jeszcze jednej dziedzinie – inwestycji infrastrukturalnych. Ich osiągnięcia naprawdę zapierają dech w piersiach. Od 2015 roku państwo środka stało się eksporterem kapitałów, a ponadto może się wylegitymować m.in. najdłuższą na świecie siecią szybkich kolei, ponad 31 tysięcy kilometrów, i drugie tyle w budowie, chociaż program ruszył raptem w 2007 roku, z szacowanym na ponad 80% światowym udziałem w tej dziedzinie. I wyboldowane. Chiny są infrastrukturalnym gigantem, budując m.in. 6 z 10 najdłuższych mostów na świecie. W tym najdłuższy z nich, 164 km łączący Dayang z Kunshan. Mają też 3 z 10 najdłuższych tuneli na świecie. W znakomitym stanie są chińskie lotniska, a najnowsze Daxing między Pekinem a Tianjinem wkrótce zostanie uruchomione. Chiny wyprzedziły też USA, jeśli chodzi o długość autostrad. Mają ich 142 500 km, podczas gdy USA 108 000. Chiny są największym producentem samochodów elektrycznych na świecie. To jest też wyboldowane. Cytuję dalej. Wielkim atutem Chin stają się też inwestycje w alternatywne źródła energii, gdzie lokuje się aż 8 z 10 największych firm produkujących baterie solarne. A udział Chin w tej dziedzinie przekracza 45% rynku światowego. Drugie są Indie z udziałem 10%, 10,8% udziałem tuż przed USA. Proszę Państwa, Chiny 45%, Indie drugie 10,8%. A Stany dalej. A w 2018 Chiny wyprzedziły też Unię Europejską jako największy producent energii wiatrowej na globie. Co więcej, legitymuje się największym producentem samochodów elektrycznych na świecie, firmą BYD, a drugi lider w tej kategorii, amerykańska Tesla, wiosną tego roku podpisała kontrakt na budowę swojej największej fabryki na globie właśnie w Chinach. i teraz ma problem, co z tym zrobić w świetle narastającej wojny handlowej. Ta lista, i tak wielce skrótowa, byłaby niepełna bez dodania co najmniej jeszcze dwóch elementów wielkiego, do niedawnej w istocie monopolistycznego udziału Chin w wydobyciu, produkcji i eksporcie ziem rzadkich, bez których, jak świadczą wszelkie dostępne analizy naukowe, nie jest możliwy dalszy postęp w wielkich technologiach, a także błyskawiczny rozwój tych ostatnich. Według właśnie wydanego raportu Banku Światowego Chiny wydają na badania i rozwój 2,13 swojego PKB, czyli niemal tyle, co przeciętna w najbardziej rozwiniętych krajach OECD. 2,4. Liczba wydanych patentów 1,560,000 w 2018 roku jest już najwyższa na świecie, chociaż nie zawsze one są najwyższej jakości. Jak podkreślają eksperci, w sferze wysokich technologii są co najmniej trzy szeroko rozumiane dziedziny, nie mówiąc o szczegółach, w których KRL wyprzedziła USA. Posłuchajcie Państwo. Trzy dziedziny wysokich technologii, w których HR wyprzedziła USA. Sztuczna inteligencja, czyli rzecz kardynalna, rzecz, o której ja mówię bardzo często, a myślę jeszcze częściej. Szybkie przesyłanie danych, internet, ale nie tylko. Czyli głośne teraz 5G, oraz powszechność usług i płatności o charakterze elektronicznym bez użycia gotówki, czyli smartfony. Głównie smartfony. A więc sztuczna inteligencja, 5G i powszechność usług i płatności o charakterze elektronicznym. No i teraz mamy mankamenty. Pod wieloma względami mamy więc do czynienia z 70-latkiem w doskonałym stanie, nowoczesnym, sprawnym, wydajnym, który w wielu aspektach nie przypomina państwa rozwijającego się, choć powszechnie również w Polsce się to państwo postrzega. Dość powszechnie również w Polsce się to państwo postrzega. Ja nie tylko postrzegam, ono jest rozwijającym się. Nie wchodząc w specyfikę tamtejszego, niestety ostatnio coraz bardziej autorytarnego, scentralizowanego oraz etatystycznego systemu politycznego i modelu rozwojowego, co wymagałoby odrębnych narzędzi analizy, należy też wskazać na istotne mankamenty i poważne wyzwania. Niektóre z nich są powszechnie oczywiste i powszechnie znane. Nadal powszechnym, potężnym problemem jest korupcja. Zgadza się. Mimo bezprecedensowej walki prowadzonej przez obecną administrację pod wodzą prezydenta Xi Jinpinga u władzy od listopada 2012 roku. Pierwsze, czyli korupcja. Niemniejszym wyzwaniem, o czym tak spekularnie przypomina teraz Hongkong, jest głębokie rozwarstwienie społeczne, gdzie oficjalnie podany czynnik Giniego 0,48 jest wyższy niż w USA 0,44, podczas gdy wskaźnik 0,4 to granica wybuchów społecznych. W Hongkongu przekracza 0,65. Proszę Państwa, czy jest jeszcze gorzej? Proszę Państwa, pozwólcie, że po raz pierwszy przerwę tak w dosyć istotny sposób. Tutaj mamy do czynienia z dezinformacją pana profesora Góralczyka. Mam nadzieję, że jedyną, ale boję się, że niekoniecznie. Otóż ta dezinformacja to polega na tym, iż jak Państwo być może wiecie, ja w każdym razie o tym mówię wielokrotnie, Hongkong jest niezależnym podmiotem ekonomicznym od Pekinu. Niezależnym. Czyli sam się rządzi w kwestiach społeczno-gospodarczych. Sam się rządzi w kwestiach społeczno-gospodarczych. Pekin nie ma możliwości narzucania czegokolwiek. Pekin również nie odbiera żadnych trybutów, żadnych podatków z Hongkongu. Nic. Wszystko zostaje w Hongkongu. Hongkong jest uzależniony politycznie od Chin, w sensie obrony, wojskowości i w sensie polityki zagranicznej. To są dwie dziedziny, w których Hongkong jest zależny od Chin. Natomiast porównywanie, więc mówienie o tym, że Hongkong jest jakimś jest problemem chińskim, który, ponieważ jest głębokie rozwarstwienie, proszę Państwa, on jest problemem chińskim, ale nie dlatego, że jest rozwarstwienie. To po pierwsze. Po drugie, Hongkong, władze w Hongkongu same zapracowały sobie na to, na ten problem. To one, a nie rząd w Pekinie. Więc przeznaczyłem sporo czasu na wytłumaczenie Państwu tego, ale uważam, że to jest absolutnie konieczne, ponieważ jest absolutnie niezbędne, abyście Państwo widzieli, że w tym przypadku pan profesor Góralczyk mija się z prawdą, delikatnie mówiąc. Dezinformuje. Proszę Państwa, ten artykuł mimo wszystko uważam, że jest ważny, bez względu na to, co się będzie działo dalej, bo jak powiedziałem, nie znam go. Chcę Państwu go, jakby chcę, żeby on doszedł do Państwa świadomości, albo pan profesor Góralczyk to nie jest chatka pętelka, tak jak ja. To jest człowiek, który w społecznym odbiorze jest, bardzo często mówi o Chinach, bardzo często zabiera głos w sprawach chińskich i nie jest bez znaczenia, co taki człowiek mówi. Dlatego pozwalam sobie przerwać w tym przypadku, w tym momencie, na tym etapie i zaprosić Państwa do następnej części tego samego analizy, poznawania tego właśnie artykułu profesora Góralczyka. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia i zapraszam.